Środa 8 tygodnia zwykłego, pierwsze czytanie jest wzięte z Księgi Mądrości Syracha. Jest to księga, która w kanonie Starego Testamentu występuje tuż po Księdze Mądrości, więc warto pamiętać o tym rozróżnieniu, że jest Księga Mądrości, a osobno jest Księga Mądrości Syracha. I ponieważ to imię Syrach na język grecki zostało przetłumaczone już w starożytności jako Syracydes, więc często występuje właśnie jako Księga Syracydesa. Tłumaczona na łacinę ma jeszcze inną nazwę, Ecclesiastesa, więc na przykład w pierwszym polskim tłumaczeniu Starego Testamentu w Biblii Księdza Wójka występuje ta księga jako Księga Ecclesiastyka. Księga została napisana w Jerozolimie około roku 190 przed Chrystusem. To są czasy, kiedy Izrael jest pod dominacją spadkobierców Aleksandra Macedońskiego, a dominującą kulturą jest kultura grecka z jej wielobóstwem, z jej mitologią i z jej domaganiem się, by Żydzi, podobnie jak wszystkie inne narody znajdujące się pod wpływem tej kultury, przyjęły tę religię jako swoją. Żydzi oczywiście nie chcą się na to zgodzić, przynajmniej ci Żydzi pobożni, Żydzi chcący dochować wierności prawu Bożemu, prawu mojżeszowemu. I to jest kontekst, w którym autor Księgi Syracha zanosi swoją modlitwę do Boga. Zmiłuj się nad nami, Władco Boże Wszechrzeczy, spójrz i ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody. Te narody, które okupują przede wszystkim Izraela, czyli właśnie na Greków, właśnie na Pogan, tak aby oni uznali, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga oprócz Ciebie, o Panie. Właśnie odwrotnie. To nie my przyjmiemy ich religię, ale niech oni uznają, że Ty jesteś jedynym Bogiem, że Ty jesteś jedynym Panem. O to się modli Syrach. Odnów znaki i powtórz cuda. I dla Żydów zawsze takim dowodem na to, że Bóg jest Bogiem prawdziwym, Bóg jest ich Bogiem, były wydarzenia wyjścia z Egiptu, kiedy ten mały naród wyrwał się z niewoli potężnego egipskiego imperium. I to się dokonało za pomocą wielkich dzieł Bożych, za pomocą cudów, znaków, które Bóg dokonał. Więc dzisiejszy autor modli się właśnie o to, aby Bóg powtórzył te same cuda. Cuda, które znaki, które wyzwalają Żydów. Zgromadź wszystkie szczepy Jakuba, weź je w posiadanie, jak było na początku, bo Żydzi są rozproszeni w wyniku fal kolejnych prześladowań po całym ówczesnym świecie. Więc autor prosi też o to, żeby ten naród się zjednoczył na nowo. Panie, zmiłuj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem. I rzeczywiście Izrael to jest imię Boga, bo Jakub, patriarcha, otrzymał imię Izrael, od którego wzięło się imię wszystkich jego potomków, czyli całego narodu. Autor modli się o zmiłowanie, o to, żeby Bóg przyszedł im z pomocą, o to, żeby wypełnił swoje własne obietnice dane przez proroków, bo tak interpretuje autor natchniony dzieje Izraela, że nieszczęścia, które spadają na Izrael, te kolejne okupacje, one są wynikiem niewierności Bogu, niewierności przymierzu, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Więc kiedy Żydzi się nawracają, proszą jednocześnie o to, żeby teraz Bóg znowu przyszedł im z pomocą, bo oni wracają do wierności przymierzu. I kiedy przypatrzymy się właśnie temu, co się działo w Izraelu wówczas w czasach Seleucydów, czyli tych greckich potomków, spadkobierców Aleksandra Macedońskiego, i popatrzymy się na to, co dzieje się ze współczesną Europą, na przykład, czy krajami Europy, czy krajami kultury zachodniej, no to widzimy wiele analogii, zwłaszcza księgi machabejskie później będą pokazywać, jak właśnie Izraelowi jest wyrywana wiara, jest mu narzucana ta obca wiara, ideologia, można powiedzieć, grecka, z wezwaniem do tego, żeby porzucił Izrael swoje dawniejsze obyczaje, dawniejsze prawa, dawniejszą religię, a przyłączył się do religii tych, którzy dominują. I właśnie w takim kontekście Syrach się modli, nie, żeby Bóg przyszedł, żeby ich umocnił, żeby ich wyzwolił, żeby pokazał tym narodom pogańskim swoją moc, że oni są w błędzie, a moc prawdziwego Boga jest tutaj z nimi, z Żydami. Więc te słowa z łatwością mogą się stać także naszą modlitwą w dzisiejszym świecie, kiedy widzimy, jak ludy, jak kultura, jak kolejne pokolenia Europejczyków odchodzą od Boga, porzucają swoje dziedzictwo chrześcijańskie, przyjmują wartości tego świata i wtedy człowiek religijny może uczynić swoją modlitwą właśnie te słowa Syrach: zmiłuj się nad nami, pokaż znaki, pokaż cuda, Panie Boże, pokaż, że Ty jesteś, pokaż, że Ty jesteś silniejszy od tych wszystkich, którzy dominują w mediach, w popkulturze, którzy uwodzą naszą młodzież. Zmiłuj się nad swoim ludem, okaż znaki, okaż cuda. I podobnie psalm, który towarzyszy temu czytaniu. Czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Taka modlitwa właśnie słabego człowieka, który nie ma mocy politycznej, fizycznej, nawet duchowej, jest słabym człowiekiem i potrzebuje Boga z Jego interwencją, z Jego miłością. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię, bo psalmista zauważa, że sytuacja, w której się znalazł, jest konsekwencją jego grzechów. Ta niewola, w której jest, jest niewolą w wyniku jego grzechów. Więc niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie. Mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych. I uznaje, czyli uznaje to, że wszystko, co na niego spadło, jest konsekwencją jego zła. Więc teraz chce się nawrócić. My zaś, lud Twoi, owce Twojej trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki, przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Już będziemy inni. I dzisiejsza Ewangelia to jest zapowiedź męki Pana Jezusa. Uczniowie z Jezusem są w drodze do Jerozolimy, a Jezus wyprzedzał ich. To znaczy szedł bardzo szybko. I to, czego On chce, do czego Jezus się spieszy, ich napełnia przerażeniem. Tym bardziej, że Jezus potwierdza tak, że On idzie na śmierć. Idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Skażą Go na śmierć, wydadzą poganom, będą szydzić, oplują, ubiczują, zabiją. I zapowiada już od razu swoje zmartwychwstanie. I przy tym przychodzą do Niego synowie Zebedeusza, czyli bracia Jakub i Jan. I proszą o coś, tak jakby zupełnie nie zrozumieli tego, co Jezus przed chwilą powiedział. Oni chcą od Niego, żeby w Jego chwale zasiedli jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Czyli żeby byli wyżej od wszystkich pozostałych, żeby byli Jego najbliższymi ministrami, kiedy On już będzie w swojej chwale, kiedy On będzie królem, bo takim się wydaje, że to królestwo będzie właśnie na tym świecie. Jezus ich pyta, czy mogą pić kielich, który On będzie pić. Gdzie pić kielich oznaczało mieć udział w losie króla. Że to, co będzie dotyczyło króla, to będzie dotyczyło także jego ministrów. I kiedy oni rozumieją to jako uczestnictwo w chwale króla, Jezus wie, że to oznacza uczestnictwo w jego męce, w jego upokorzeniu. Więc pyta ich, czy rozumieją, co to znaczy pić kielich, czy mogą pić jego kielich. Oni mówią z całą stanowczością, optymizmem, niezrozumieniem właśnie, że mogą. Więc Jezus im potwierdza, że będą pili z tego kielicha, ale to wcale nie oznacza, że będą po jego lewej i po prawej stronie. To wie tylko Bóg, to wie tylko Bóg Ojciec. Więc pozostali apostołowie są zaskoczeni tupetem tych dwóch braci, że oni chcą być pierwsi przy Jezusie, a wszyscy pozostali to co? Widzimy zatem tutaj tych uczniów, tych apostołów, najbliższych uczniów Jezusa, właśnie z takich niezwykle podobnych do nas. Właśnie w swoich ambicjach, w swoich zazdrościach, w swoim pożądaniu pochwał, zaszczytów. Więc Jezus im tłumaczy, że nie tak będzie między wami, jak jest na tym świecie. Kto by chciał być największy między wami, niech się stanie sługą waszym, niewolnikiem wszystkich. I pokazuje na swój własny przykład, bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. I to jest coś niezwykłego, że Bóg, któremu należy się wszelki hołd, przychodzi do nas jako człowiek i mówi, że On przychodzi, żeby nam służyć, żeby służyć człowiekowi na jego drodze zbawienia i dać swoje życie na okup za wielu, dać swoje życie za życie ludzi. To jest sposób, w jaki Jezus formuje swoich uczniów, wychowuje ich, kształtuje ich. Coś, do czego oni będą powoli, powoli dochodzić przez całe swoje życie, aż rzeczywiście przyjdzie taki moment, kiedy wypiją ten kielich, o którym Jezus mówi, wypiją kielich męczeństwa i rzeczywiście zasiądą w Jego królestwie. Nie wiemy, czy po lewej, czy po prawej stronie, jak daleko, ale będą szczęśliwi ze swoim mistrzem, bo nauczyli się już nie tylko z Jego słów, ale przede wszystkim z tego wydarzenia Jego męki, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, w którym mają udział i do którego my też jesteśmy zaproszeni.